Čia kontinuujame studijom Titusą, listu do Titusa. I teraz tak, co mieliśmy tydzień temu? Kto przypomni, co mieliśmy tydzień temu?
Jak należy żyć, a jak nie należy żyć zgodnie ze zdrową nauką. Czyli o skutkach posłuszeństwa i nieposłuszeństwa.
Tak? I co pamiętacie z tego?
Że zarówno zdrową naukę, jak i życie niezgodne z tą nauką widać w uczynkach. Mhm. I jedno i drugie życie widać w ich mowie i w czynie. Mhm.
Co jeszcze?
Życie. Zgodne ze zdrową nauką w posłuszeństwie to tylko, nie tylko życie w mowie, w głoszeniu, ale także w czynie, że ma to się przejawiać i w tym, co głosimy i w tym, co czynimy. Nasze życie ma być świadectwem tego, co głosimy. A że życie odwrotnie, z fałszywej nauce, w nieposłuszeństwie zazwyczaj nie ma zgodności z tym, że nie ma przejawu w uczynkach. Że mogą ludzie głosić Boga, ale wcale tego nie czynią.
I życie zgodne ze zdrową nauką pokazuje prawdę Ewangelii, wyzwolenie i oczyszczenie z grzechu.
Jaki jest skutek życia ze zdrową nauką?
Pobożność.
Wydaje dobre świadectwo to życie i zamyka usta przeciwnikom. I zdobi naukę Boga naszego Zbawiciela.
I zachęca też innych, tak, braci i siostry do życia pobożności.
Tak, co jeszcze?
Że dobre uczynki, które wychodzą z tej zdrowej nauki, z posłuszeństwa, są przejawem wdzięczności wobec Boga za oczyszczenie z dawnego życia z grzechów.
Tak, a życie niezgodne ze zdrową nauką, jaki jest skutek?
Przede wszystkim zafałszowuje, jakby zniekształca przesłanie Ewangelii. Poprzez to, że mówimy jedno, a żyjemy inaczej i ktoś może to tak odbierać, że jest sfałszowana i będę zniekształcona ta Ewangelia.
I uczynki nie podobają się.
Co jeszcze?
Są pożywką dla przeciwników.
Co jeszcze?
I jeszcze co do tych dobrych uczynków, to skąd możemy wiedzieć, że akurat te uczynki są dobre, to stąd, że tak mówi Słowo Boże. Nie dlatego, że na przykład my tak sobie myślimy, albo czujemy, że to dobrze, co robimy, tylko czy to jest wszystko zgodne ze Słowem Bożym. I wtedy te uczynki podobają się Bogu.
To jest dobrym uczynkiem.
Weryfikacją jest Słowo Boże.
Dobrym uczynkiem wobec Boga, według Boga.
No a jeszcze te złe uczynki, te skutek tych złych uczynków.
Trwanie w grzechu.
No tak, tak, to jest logiczne. A co jeszcze?
Brak jest świadectwa, że się zostało oczyszczone.
Tak.
Że się należy do Bożego.
Tak. No i jeszcze co? Tam mieliśmy, zobaczcie, werset 3.14.
Brak owoców, które podoba się Bogu.
Czyli tam są owoce w życiu. A tu jest brak owoców. Brak owoców w życiu. Dobrze, słuchajcie. Myśl przewodnia listu do Tytusa. Pamiętacie? Bo te wszystkie szczegóły możecie zapomnieć.
Na wołanie do pobożnego życia i walki z odstępstwem w oczekiwaniu na przyjście Pana.
Pobożne życie jako skutek zbawienia.
W oczekiwaniu?
Tak.
Skoro jesteś zbawiony. Tak. I co jeszcze sobie powiedzieliśmy? Pamiętajcie, że pobożne skutek życie jako skutek zbawienia dzięki łasce Bożej. Pamiętajmy o tej łasce Bożej. Dlaczego? Bo łaska Boża objawiła się dla wszystkich ludzi. To jest też bardzo ważne, co omawialiśmy tak długo. Dlaczego? Słowo Boże mówi również w Tesaloniczan, że będzie taki czas, kiedy Bóg ześle na ludzi obłęd. Tak? Dlaczego? Bo nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czyli jeśli ktoś czegoś nie przyjmuje, to co musiało nastąpić wcześniej?
odrzucenie. Znaczy usłyszenie Ewangelii.
Jeżeli coś odrzuca...
Objawiona musiała być ta łaska, tak?
Nie do końca, nie o to mi chodzi. Jeżeli ktoś coś odrzuca, to co musiał wcześniej mieć?
Przyjąć.
Ktoś coś musiał mu chcieć dać.
Ofiarować ktoś mu musiał. Nie możesz odrzucić czegoś, czego ci wcześniej nie ofiarowano. Jeżeli ktoś coś komuś daje, to ten może powiedzieć nie chcę. Ale nie może powiedzieć nie chcę, dopóki ktoś mu nie powiedział masz. No, logiczne?
Tak.
Więc jeżeli ktoś odrzuca miłość prawdy, która mogła go zbawić, jeśli on ją odrzuca, to musiał mieć ją oferowaną. Więc można mieć oferowane i odrzucić. Warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że ktoś mi daje i ja teraz nie mogę tego odrzucić, bo to Bóg daje. Nie, można. I nie jest tak, że tylko niektórzy mają oferowane i nie mogą tego rzucić, bo Biblia mówi, że jest oferowane dla kogoś, kto to odrzuca. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że otrzymaliśmy coś, tak? Przyjęliśmy ten dar, tą łaskę, tak? Usprawiedliwienia z grzechów, nie odrzuciliśmy tego, dokonaliśmy dobrego wyboru i teraz żyjemy pobożnie w oczekiwaniu na wypełnienie czego? Bożych obietnic. My czekamy na Pana Jezusa, bo z Nim są związane wszystkie obietnice. Kiedy Król obejmuje władzę, to wszyscy, którzy są z Królem, otrzymują dział w Królu. Król ma wszystko, a my mamy w Nim, bo mamy dział w Królu. Prawda? Król objął władzę. To jest nasz Król. My jesteśmy z Nim. Jego ekipa. Tak? Ale jeżeli my nie jesteśmy w ekipie Króla, to my nie mamy nic. Tak jak studiowaliśmy przy liście do Efezjan. Prawda? Że w Nim mamy wszystko. Tak? No ale cytowaliśmy również fragmenty ze Starego Testamentu, kiedy przyszli Izraelici i mówią, my nie chcemy działu w Dawidzie. My z Nim nic nie mamy. I był problem. Tak samo powiedziano o innym królu. I teraz Dawid objął władzę, ale wy nic w nim nie macie. I nagle się okazało, że no nie, teraz to już my chcemy mieć dział w królu, tak? I zaczęła się kłótnia między Izraelitami. Ale to obrazuje, że jeżeli jesteś za królem, no to on w tym momencie, może jeszcze nie widać, że on siedzi na tronie, tak? Dawid był królem i musiał się po jaskiniach chować. Ale był królem? Był. Był królem i koniec. I Saula odrzucił. Ale nie było jeszcze działu w królu, on jeszcze władzy nie objął. Dział jaki w nim miałeś? Ano musiałeś się z nim po jaskiniach chować. Ale kiedy Dawid zasiadł na tronie, to ty miałeś dział w królu. I ten, kto miał dział w Saulu wtedy, pamiętacie? Ginął. I to tylko pokazuje pewną zasadę, żebyśmy zrozumieli, że mamy coś, dar, który Bóg nam dał, tak? Usłyszeliśmy Ewangelię, Bóg pociągnął nas, skłonił nas do słuchania, szukania w Słowie Bożym prawdy, bo to Bóg robi przez Ducha Świętego i my uwierzyliśmy. Poszliśmy za tym głosem. I teraz owocne życie, życie zgodne z wolą Bożą jest skutkiem tego. Musimy o tym pamiętać, dlaczego my tak mamy żyć. Nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że teraz my możemy już tak żyć. Jeżeli nie ma w nas pragnienia życia w pobożności, to trzeba się grubo zastanowić, kim ja jestem. Czy ja faktycznie uwierzyłem? Ale jeśli jesteś zbawiony, to musisz walczyć z przeciwnościami i żyć pobożnie. Dlaczego? Bo czekasz na wypełnienie obietnic. A Słowo Boże mówi, żeby w tym czasie trwać w pobożności, a nie w grzechu. Bo od tego zostaliśmy wyzwoleni. I to jest jak gdyby główna myśl listu do Tytusa. Jeżeli zapomnicie szczegółów, to kiedy będziecie pamiętali ogólną myśl, to będziecie, łatwiej wam będzie wtedy szczegóły przypomnieć. Co było przy tej okazji studiowane? Kiedy pamiętacie główną myśl, dlatego teraz was o to zapytałem. I to taki krótki wstęp teraz, tak, zrobiłem, żeby przypomnieć pewne rzeczy. Żebyście się utwierdzili, dlatego że przyjdą różne sytuacje, różne nauki, różne wątpliwości, przychodzą na wierzących próby wiary, diabeł podważa różne rzeczy, łącznie z tym, że są dziećmi bożymi. Wszystko diabeł potrafi podważyć. Prawda? Ale jeśli my mamy Słowo Boże, to my nie możemy polegać na swoich emocjach. Że coś mi się wydaje, to chyba tak jest. Nie, tak jak Robert powiedział, co studiowaliśmy tydzień temu. Słowo Boże nas utwierdza, co jest prawdą, a co nie jest. Nie moje przeczucia, nie moje myśli, które są w głowie, bo one dziś są takie, a jutro zjem więcej czekolady i będą inne. Prawda? Albo będzie słoneczko i ja się lepiej czuję, jest fajnie, jestem dzieckiem Bożym. Przyjdą chmury, krótkie dni, już ja nie jestem dzieckiem Bożym. Słuchajcie, to jest nasze ciało, nie duch. My nie możemy ulegać ciału. My mamy Słowo Boże, które nam mówi, kim my jesteśmy w Chrystusie. A nie moje odczucia czy pogoda. A często jest tak, że wierzący mają wątpliwości, które wynikają ze słabości ich ciała, nie ducha. Tylko, że niestety, Biblia mówi, że to się wszystko przenika. Że my nie jest trzy różne osoby, tak? My jesteśmy jedno, duch, dusza i ciało. Natomiast jak to się przenika, Słowo Boże nie mówi. Natomiast póki jesteśmy w tym ciele, będziemy to przechodzić. I warto o tym pamiętać. Nie emocje, Słowo Boże. Jeżeli przychodzą wątpliwości, to jest Słowo Boże, które nas utwierdza. Modlitwa świętych, społeczność. Dzisiaj będziemy rozważać sobie dalej, tak jak mówiłem, taką właśnie kolejność, omówiliśmy sobie dokładnie, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy na podstawie listu do Tytusa, ale nie tylko, inne fragmenty też, omówili sobie konkretną postawę. I tak jak widzicie w liście mamy kogo? Kogo już omówiliśmy sobie? Omówiliśmy sobie biskupów, tak? Mamy również odstępców. Też już sobie ich omówiliśmy, prawda? Ale mamy również, zobaczcie, kogo jeszcze czytaliśmy. Starszych mężczyzn, młodszych mężczyzn, starsze kobiety, młodsze kobiety, niewolników, tak, sług, tak, młodzieńców, tak, młodszych i starszych mężczyzn. I te, jak gdyby, grupy sobie omówimy. I ja podzieliłem to, żeby nie było nawału informacji, to ja sobie to podzieliłem i dzisiaj zrobimy sobie starszych i młodszych mężczyzn. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, starsze i młodsze kobiety, a potem niewolników, a przy tej okazji sług i panów. Tylko zahaczymy o panów troszeczkę, ale sług sobie omówimy. Dobra? Żeby zobaczyć, jaka powinna być konkretnie postawa wierzących w oczekiwaniu na Pana Jezusa. I co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. I jakie są niebezpieczeństwa, które czyhają na wierzących. Więc przeczytajmy sobie drugi rozdział, cały drugi rozdział.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi.
Tak. I teraz mamy starszych mężczyzn. Starsi, bo tu jest słowo starsi, tu nie ma mężczyzn. To jest słowo starsi. Natomiast to słowo starsi może oznaczać zarówno starszych w sensie przewodników, pasterzy, starszych, jak i starszych mężczyzn. I bardzo dużo miejsc. Rafał, ty masz Stronga przy sobie?
Nie, tam jest.
To będzie potrzebny dzisiaj. Będzie bardzo potrzebny wręcz. Także będziesz potrzebny tutaj, żeby posprawdzać jeszcze pewne rzeczy. Więc starsi, już oni byli omówieni, więc zwykła logika nakazuje powiedzieć sobie, wyciągnąć wniosek, że w tym wypadku starsi dotyczy po prostu wierzących mężczyzn, starszych wiekiem, dojrzałych, dorosłych. Ponieważ już oni raz zostali omówieni, więc bez sensu byłoby jeszcze raz ich omawiać i to skrótowo. W porównaniu z tamtym bardzo bogatym opisem, który mówił o starszych w sensie biskupów, pasterzy, opiekunów, tych, którzy prowadzą zbór, tak? Którzy się troszczą o zdrową naukę. Więc tu mamy starszych w sensie mężczyzn. Dlaczego? Bo potem się kończy o kobietach, zauważcie, jest szóste. Młodzieńców zaś napominaj, aby byli trzeźwi. I to jest kontrast do starszych mężczyzn. Więc starsi mężczyźni mają pewne zalecenia. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie po kolei je wymienili. Jest słowo trzeźwy. I teraz...
Jeszcze ja dodam, bo tu... bo niby to samo słowo, ale troszeczkę inaczej brzmi, bo tamto wcześniej to było presbiteros, a to jest słowo presbites. I jakby źródło słów jest ten sam, ale jednak jest jakaś drobna różnica w języku greckim. I to presbites tłumaczone jest jako starzec albo poseł, a presbiteros, no to wtedy jakby i starszy, i presbiter, i starszy mężczyzna. Czyli nawet drobna różnica jest pomiędzy tym, co było wcześniej, więc to, co mówisz, jakby gra z tym.
I teraz tak, mamy słowo trzeźwy. I mamy słowo roztropny. I na nich w pierwszej kolejności chciałbym się skupić. Rafał, słowo trzeźwy to jest nephalios, jakbyś sprawdził. Nephalios, tak to się chyba czyta. To jest 35:23.
To kontynuacja.
To jest nowa rubryczka. Starsi, młodsi mężczyźni. A, temat. Nie podałem tematu?
Nie,
o,
nie,
przepraszam.
Nie.
Postawa zgodna ze zdrową nauką w praktyce na podstawie listu do Tytusa. O, przepraszam. Niedopatrzenie, wybaczcie. Postawa zgodna ze zdrową nauką w praktyce na podstawie listu do Tytusa. I jakbyś jeszcze sprawdził, co oznacza słowo roztropny, ten
tak,
sofron.
To trzeźwie to tam zmień, bo 35:24. Nephalios.
Tak, 35:24, ono pochodzi od 23.
Ono pochodzi od 35:25. Mm-hmm. Przynajmniej tutaj tak jest napisane. W każdym razie znaczy nie pijący wina trzeźwy, a pochodzę od być trzeźwym, nie pić wina, lub być opanowanym,
dokładnie,
być rozsądnym,
dokładnie,
być strzemięźliwym. Także i tak może.
I jeszcze jakbyś sprawdził roztropny, sofron.
49:98 już patrzę. Sofron. Mający zdrowy rozum, rozsądny, roztropny, albo wstrzemięźliwy, opanowany.
Bardzo dobrze. I teraz, co jest bardzo ważne. Zobacz, gdzie jest użyte słowo nephalios. Na przykład w 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 6:8. bo te słowa są używane zamiennie. Czasami roztropny jest użyty jako trzeźwy.
Tak, ten źle.
Ale trzeźwy jest użyty. Tak. Nie jest napisane roztropny, trzeźwy. Tesaloniczan, prawda, jest użyte.
Jest trzeźwymi.
I tak, chciałbym, żebyśmy przeczytali 1 Tesaloniczan, 5 rozdział 6-8.
Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia.
Tam jest użyte słowo nefalios. W kontekście co oznacza, jak myślicie? Co wam kontekst wskazuje? O jakie, jaką trzeźwość chodzi? Czyli? Trzeźwość od wina. Tak, tak. Ale jeszcze jest jeden fragment, zobaczcie. W Piotra, tak, Rafał, 4,7 Piotra, też to same słowo jest?
4,8.
4,8, tak, 4,8. 4,8, Piotra, 4,8.
Pierwszy. Bądźcie mi czułymi ku modlitwom.
4,8, momencik, znajdźmy to. Piotra, pierwszy Piotra.
Drugi Piotra, tak?
Drugi.
Pierwszy
Piotra.
4,8.
Nie ma.
Bo tu widocznie w Starej Gdańskiej jest inaczej.
4,7, u mnie jest 4,7, tu macie 4,7. 4,7 tutaj macie, i tam jest. Trzeźwymi bądźcie, czujni w modlitwie. I też jest to słowo użyte nefalios. I w 5.8 też jest to samo słowo użyte. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Trzeźwość. Trzeźwość umysłu. Ale z czego ona wynika?
Też trzeźwości ciała, tak?
Właśnie. Zobaczcie jeszcze słowo roztropny, ten sofron, 49-98 Rafał. I zobaczmy, gdzie on jest zastosowany. I w jaki sposób, jakie słowo jest użyte. 1 Tymoteusza 3,2, zobaczcie. 1 Tymoteusza 3,2. I jakie tam jest słowo użyte? Jak ono jest użyte?
Czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania.
I jakie tam słowo jest sofron? Jak użyte jest, Rafał Gdańskiej?
Trzeźwy.
Trzeźwy. Ale jest użyte słowo roztropny, inne słowo, które mówi trzeźwość w sensie zdrowego rozsądku, umiarkowania, ograniczenia swoich pragnień, opanowania zwyczajnie. Ono nie ma bezpośrednio nic wspólnego z alkoholem. Kompletnie. Zachowaj trzeźwość umysłu. Bądź ostrożny, opanowany. Nie bądź impulsywny. W tym kontekście jest to słowo użyte. Ale jest użyte słowo trzeźwy. Prawda? Więc zobaczcie, że nie zawsze trzeźwy to jest to samo słowo greckie. Tłumaczenie czasami może niezbyt precyzyjnie oddawać, o co chodzi. I jeszcze jest jeden fragment, czyli tutaj w Tymoteusza trzeźwość oznacza rozwagę, rozsądek. Jeszcze mamy 1 Piotra 4,8. Rafał też jest tam, tak? 1 Piotra 4,8.
Nie widzę.
4,7.
4,7 to było, przepraszam.
To
2 Tymoteusza chyba, 1,7, o ile się nie mylę. Dobrze sprawdzam?
To sofron jest tylko użyte jeszcze w Tytusa, w sumie w trzech miejscach.
Ale zobacz, ono pochodzi od słowa...
No, od złożenia dwóch słów.
Tak.
8,2.
Drugi Tymoteusza 1,7. Zobaczcie, tam jest użyte to słowo chyba, tak jak ja sprawdzałem. 1,7, 2 Tymoteusza.
Nie dał nam bowiem Bóg ducha albo jaśni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu.
Zdrowego umysłu. Czyli jasność umysłu. Bóg dał nam jasny umysł. Mamy tak postępować. W jasności umysłu. I teraz, dlaczego są te dwa słowa zastosowane w sensie trzeźwości? Popatrzcie. To jest bardzo istotne, dlatego że mamy młodszych mężczyzn, którzy co mają robić?
Też być trzeźwi.
Zachowywać trzeźwość. I jest znowu użyte to słowo nefalios. To słowo jest użyte w 2.6. Nie sofron, a nefalios. Zobaczmy sobie, w czym jest problem. Dlaczego Paweł tak właśnie użył? Musimy dokonać interpretacji. Zobaczcie sobie Efezjan 5.18.
A nie upijajcie się winem, z którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem.
Co powoduje alkohol, wino?
Rozwiązłość.
Czyli powoduje, że człowiek pod wpływem alkoholu, co staje się z nim? Przestaje się kontrolować zwyczajnie. Ilość nie ma znaczenia. Znaczenie ma, kiedy przestajesz się kontrolować. Tak naprawdę. I oczywiście chodzi o obserwację, dlatego że ten, który pije, mało kiedy uważa, że on się przestaje kontrolować. To jest właśnie pułapka. Że człowiek, który pije, on nie uważa, że on się przestał kontrolować. On nie jest w stanie jasno zobaczyć tej granicy. Ktoś to obserwować może. Ale brak kontroli następuje i Paweł o tym mówi. Zobaczcie 2 Tymoteusza 2,22.
Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
Czego Tymoteusz ma unikać?
Młodzieńczych pożądliwości.
Młodość ma swoje prawa, jak mówimy dziś, nie? Kiedyś inaczej nie było, słuchajcie. Młodzież była zawsze taka sama. I my byliśmy tacy, i nasi rodzice, dziadkowie, i za czasów Tymoteusza i Pawła było tak samo. Młodość miała swoje prawo i miała swoje potrzeby. I Paweł mówi, tych unikaj. Jedną z tych potrzeb jest zabawa. Zabawa zwyczajnie, zabawa. Efezjan 5,18 jeszcze na koniec. Czytaliśmy już Efezjan 5,18. Dobrze, to przeczytaliśmy Efezjan. Ok, Efezjan 5,18 przeczytaliśmy. Przeczytaliśmy?
Tak.
Na pewno.
Ok, ok.
Dalej, powtórz jeszcze raz, bo Wiktor wychodzi.
Młodość ma swoje prawa. Potrzebuje się wyszumieć. Wszyscy tak mówią, zawsze tak było. I zawsze Bóg mówił, żeby to kontrolować. Żeby nie dać się tym pożądliwością pociągnąć. Okay. I teraz zauważcie, że Paweł używa tego słowa trzeźwy, roztropny, bo starsi wrócamy teraz do Tytusa, prawda? Wróćmy sobie do Tytusa. Starsi mają być tacy i czym to ma być? Dlaczego oni mają tacy być? Bo oni są przykładem dla młodych. Jakim ty jesteś przykładem, jeśli ty czegoś nie robisz? I teraz zauważcie. Ktoś powie, dobrze, ten nefalios nie zawsze oznacza alkohol. Bo nie zawsze. Ale w większości przypadków, dlatego że źródło słów jest ten. Tylko z czym się wiąże, na podstawie tego, co przeczytaliśmy, brak kontroli umysłu? Z działaniem na nasze ciało, na nasz mózg, alkoholu, wina. On oddziaływuje w pewien sposób na ciało. Nie ma możliwości. Oddziaływuje na każdego i w każdej ilości. Tylko jeden więcej, drugi mniej. Ale nie ma możliwości, żeby nie działało. I popatrzcie, to jest związek przyczynowo-skutkowy, tak to się mówi. Coś jest przyczyna, która powoduje pewien skutek. Nie ma przyczyny, nie ma skutku. I Paweł mówi, na to uważajcie. Dlatego starsi mężczyźni mają być trzeźwi. Dlaczego? Bo jeśli oni będą trzeźwi, to nie ma możliwości, żeby stracili kontrolę nad sobą z powodu ograniczenia swojego umysłu. Bo alkohol tak działa. Narkotyki tak działają.
Narkotyki, leki,
wiele rzeczy tak oddziaływuje na ludzki umysł, tak? Na mózg, bo to jest ciało. Ale tak oddziaływuje, a to się przekłada niestety na sferę duchową. Bo to są nierozerwalne, one się przeplatają. Nie ma możliwości, żeby zachować trzeźwość umysłu części niematerialnej, kiedy część fizyczna jest ograniczona. Dlatego często jest tak, że leki psychotropowe, środki psychotropowe otumaniają człowieka. Człowiek przestaje się kontrolować w pewnym momencie. Niestety tak to działa. Dlaczego? Bo to się przeplata. My nie wiemy jak. Dlatego jest to takie niebezpieczne. I nawet medycyna do końca nie sprecyzowała, do końca nie jest świadoma tego, jak psychotropy działają. Na jednych działają pobudzająco, chociaż powinny działać uspokajająco i na odwrót. Nikt nie wie dlaczego. Dlaczego? Bo to się przeplata ze sferą duchową. Natomiast nie mówimy tu o narkotykach, nie mówimy tu o środkach psychotropowych, mówimy tu o bardzo konkretnej rzeczy, która chrześcijanom wtedy była znana na co dzień. Ponieważ wino było na porządku dziennym. To był podstawowy trunek. Tak? Wszędzie było wino. Dlaczego? Bo nikt wtedy nie pasteryzował soków. Nie było czegoś takiego jak pasteryzacja soku. Było wino. Tylko, że wino było bardzo mocno rozcieńczone i niemocno rozcieńczone. Ale nikt nie pił bardzo rozcieńczonego po to, żeby sobie poprawić humor. I dzisiaj tak nie jest. Nikt się nie naje 2 kg winogron, chociaż winogrona same w sobie już mają alkohol. Tylko jak ktoś chce sobie poprawić humor, to wypija lampkę wina, a nie zjada 10 winogron. Dlaczego? Bo zawartość alkoholu w 10 winogronach jest tak znikoma, że ona w ogóle nie oddziałuje na ciało człowieka. Lampka wina i owszem. Na jednego bardziej, na drugiego mniej. I dlatego Paweł mówi, żeby oni byli trzeźwi. Dlaczego? Bo jeśli wy będziecie trzeźwi, w sensie będziecie stronić od alkoholu, to wasz umysł nie będzie przez to zagrożony. Nie będziecie tracić nad sobą kontroli, nie będzie was ciągnęło do rozwiązłości. Studiowaliśmy list do Koryntian. Pamiętacie, jaki był problem? Rozwiązłość zawsze była problemem. Zawsze. Nie tylko dziś. Zawsze. A możliwości wtedy było tak samo dużo, jak i dzisiaj. Dlatego to słowo jest nieprzypadkowo tu użyte, że jest tak. Starsi mają być trzeźwi i roztropni. Zauważcie, że tutaj nie jest dwa razy trzeźwi, bo to by było kiepsko przetłumaczone, byśmy powiedzieli. Ale tam, gdzie jest raz użyte, na przykład w Tymoteusza, są trzeźwi. Tutaj roztropni. Dlaczego? Bo to słowo w ogóle oznacza coś innego. No też oznacza panowanie nad sobą, zdrowy rozsądek, umiarkowanie, ograniczenie własnych pragnień. Ale to też jest związane z tym słowem trzeźwy. Bo ktoś może lubi sobie się rozerwać, ale Słowo Boże mu mówi kontroluj to, ponieważ to może sprowadzić na ciebie problem. Nawet nie wiesz kiedy. Więc popatrzcie, trzeźwi i roztropni sprowadza się do czego tak naprawdę? Jakiego wniosku takiego głównego tutaj?
Zdrowie w wierze, miłości w cierpieniu.
To dalej. Natomiast do czego to się sprowadza?
Czy to nie w pełni władz
umysłowych? W pełni władz umysłowych, słuchajcie.
Świadomi.
W pełni świadomi, w pełni kontrolujący, co robię. Nic mnie nie ogranicza. Nic nie wpływa utumaniająco na mój organizm, na moje ciało, na mój umysł. Nic. Jestem w pełni świadomy. Taki przykład w ogóle wam podaję, jak gdyby luźny. Pan Jezus, kiedy był krzyżowany, dano mu gąbkę. I ta gąbka miała, tam była mirra, coś tam chyba, ale to jest środek znieczulający. Problem polega na tym, że ten środek znieczulający otumania człowieka. Jezus nie chciał być w żaden sposób otumaniony i nie przyjął tego. Ale to się wiązało z większym cierpieniem. Ale on był w pełni świadomy, jako człowiek mówimy. Więc zauważmy, tam nikt mu nie proponował butelki wina do wypicia. Namoczenie ust tylko. Gąbki. I on tego odmówił. To tylko taki przykład pokazuje, jak to może wyglądać, nie? Cokolwiek ogranicza nasz umysł, jest dla nas zagrożeniem. Dlaczego? Bo nie jesteśmy wtedy w pełni świadomi i nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować tego, co myślimy, robimy i mówimy. Możemy wybuchnąć sobie w złości, tak? Ale nie możemy powiedzieć, że coś mnie ograniczało. Że ja zrobiłem to i to nie moja wina, albo się nałykałem jakichś tabletek, tak? Rozumiecie, o co chodzi?
Nie pamiętam, co zrobiłem.
To jak ja mogłem tak... No właśnie, o tym mówi Słowo Boże. Dlatego Biblia zachęca w nauczaniu apostolskim, żebyśmy zachowali całkowitą trzeźwość umysłu. I ktoś powie, ale nie ma mowy o tym, że nie wolno pić. No pewnie, że nie ma mowy. No ale zastanów się. Jeśli jest nawołanie do tego, żeby być w pełni świadomym, to zastanów się, czy możesz i jak możesz. I czy rzeczywiście jesteś w stanie powiedzieć, że po tym i po tym wypiciu takiej i takiej ilości alkoholu jesteś taki, jak byłeś przed. Ale to nie komuś masz powiedzieć. Sobie odpowiedz przed Bogiem. Sam dokonaj decyzji. Nie oszukuj Boga, bo ludzie to... Bo wiecie, no, w dyskusji można różne rzeczy powiedzieć. Paweł daje zalecenie konkretnie każdej osobie. A przede wszystkim starszym mężczyznom, którzy powinni dawać przykład, jak postępować. Mają być trzeźwi i roztropni, a jedno się z drugim zazębia. Czyli ty nie masz powodować, bo mamy wpływ na to, że ktoś nas walnie siekierą w głowę, jak będziemy gdzieś, nie. Bóg nas chroni, ale różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast my mamy pełną świadomość i możliwość kontrolowania trzeźwości swojego umysłu poprzez ograniczanie albo eliminowanie z życia używek różnych rzeczy, które nas ograniczają. Które wprowadzają nas w stan, w którym nie do końca jesteśmy wszystkiego w pełni świadomi. W tym wypadku Paweł mówi o winie. Dlaczego? No bo to był najbardziej popularny sposób, no. Ale możemy równie powiedzieć o każdej innej używce, o narkotykach, środkach psychotropowych, o różnych rzeczach, które powodują, że my nie kontrolujemy swojego postępowania.
Czyli znaczy, że w lecznictwie nie wolno podać jakiegoś
środka, różne rzeczy podają, natomiast jeśli my mamy decyzyjność, czy wziąć to, czy nie, to my decydujemy. I musimy się zastanowić, bo potem się pytasz, a co ja mówiłem po tym? To po co brałeś? Jak się boisz, że coś się wygadasz. Rozumiecie, o co chodzi? To jak gdyby sam sobie człowiek wtedy zaprzecza. Sam sobie wtedy człowiek zaprzecza. Biblia to zaleca. Sami widzicie. Co my zrobimy, to jest decyzja po naszej stronie. Natomiast czytamy, że jakie mamy życie prowadzić. Takie, jak mówi Słowo Boże. Chodzi o to nie, żebyśmy fanatycznie coś robili, słuchajcie, ale żebyśmy potrafili poukładać to sobie w głowie, mieć rozum i podjąć świadome decyzje, co chcemy robić, a czego nie. Nie dlatego, że ktoś powiedział, ale dlatego, że ja rozumiem, dlaczego mówi Słowo Boże. Stąd moja taki krótki wykładzik, który jak gdyby kiedy rozważałem, to sam zobaczyłem te różnice, bo zastanawiałem się nad tym i kiedy analizowałem te fragmenty, które wam czytałem, bo jest ich więcej. Ja wszystkich nie brałem, bo byśmy tutaj bardzo długo siedzieli. Ale jest różnica między roztropnością a tą trzeźwością, ale one się w jakiś sposób łączą. Ponieważ zachowanie, ograniczenie własnych pragnień, zachowanie trzeźwości umysłu, opanowanie nasze, umiarkowanie nasze i zdrowy rozsądek jest ściśle związany z tym, czy jesteśmy pod wpływem, czy nie. Dlatego jest zalecenie, żeby starsi byli trzeźwi i roztropni. I jacy jeszcze mają być, zobaczcie. Czy są pytania do tego, co powiedziałem? Czy z tym się nie zgadzacie? Czy coś wam nie gra? Bo to jeszcze nie koniec tematu. Ja jeszcze go będę drążył. I tak jak przy studium ze zbawieniem, kiedy braliśmy niewygodne fragmenty, ja też takie mam i chciałbym je omówić. bo jest okazja bardzo dobra.
Mhm. Ja mam tylko pytanie odnośnie tak? Starsi mężczyźni, ale to są starsi wiekiem czy starsi w wierze?
Starsi w stosunku do młodzieńców.
Czyli wiekiem.
Czyli wiekiem. Starsi wiekiem, którzy dają swoim postępowaniem przykład, bo młodzi patrzą na starszych.
W kontraście do szóstego wersetu.
W tym, na tej, jak
ale
gdyby...
wolałam zapytać, żeby
tak, być. Tak, chodzi o mężczyzn, dorosłych, dojrzałych mężczyzn, którzy są kontrastem dla młodzieńców, dla tych młodych, takich młodych, tak?
A w wierze to mogło być różne, tak? No, no tak. Bo starszy mężczyzna mógł się nawrócić wtedy, nie gdy był już starszy, ale to nie znaczy, że go nie obowiązywało, bo ja wierzący tylko od roku. No nie, ty tak samo masz dawać przykład, jak i ten, kto wierzy 10, 20, 30.
Tak, ale Biblia też mówi o starszych w wierze, tylko wtedy kontekst na to wskazuje. Tutaj kontekst
różnie,
wydaje mi się, że absolutnie.
Biblia Gdańska mówi po prostu starcy.
Starcy.
Starcy, tak to tłumaczy.
I teraz zobaczcie, ci poważni. Poważni, tak. Semnos, to jest słowo semnos. I ono też jest użyte w kilku miejscach. Na przykład w Tymoteusza 3, w pierwszym Tymoteusza 3:8. Do kogo się odnosi to?
Diakonów.
Mhm. Że jacy mają być?
Poważni, niedwójcowi, nienadużywający winę, niełakomi na bluzny.
Widzicie, tam też jest. Poważni, czyli pobożni, dostojni, czcigodni, honorowi, tacy... nie można o nich powiedzieć wygłupas. Takie jest słowo. Nie? Ludzie poważni, dostojni. Ludzie wzbudzający szacunek swoją postawą. Zachowujący dystans pewien. Nie chodzi o jakichś smutasów, ale nie chodzi również o ludzi, którzy próbują w jakiś sposób niwelować granice. Tacy wiecie, nie, Słowo Boże mówi, żeby mają być czcigodni, dostojni, pobożni. Tacy mają być. I diakoni mieli tacy być. Zobaczcie, że tu są o starszych mężczyznach, ale przenosi się to przede wszystkim na tych, którzy są przewodnikami, którzy usługują w kościele. Tak? Starsi tacy sami mają być, czyli starsi w sensie biskupów. Tak? Biskupi, prezbiterzy mają też być tacy poważni. Zobaczcie Filipian 4:8. I tamte słowo... Semenos, gdzie jest użyte, Rafał? Zobacz, w 8 wersecie.
Cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego. Poczciwego w Starym Gdańskim.
Poczciwe. Tak byśmy dali na takie poczciwe, ale co to, jak to zrozumieć? No właśnie w tak. Czcigodny, dostojny, pobożny, honorowy.
Szlachetny.
Szlachetny. Zobaczmy dalej. Efezjan 4:29. I tamte słowo, jak jest oznaczone?
Żadne plugawe słowo, niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre.
Jak tam jest to słowo? Jest ono, Rafał? Czy coś? Nie ma go? Coś?
Nie widzę, może zbliżone, ale nie...
Okej, dobrze, zbliżone, okej. Ale chciałem również pokazać w tym fragmencie na to, że również mowa... Tym, że ktoś jest czcigodny, dostojny, to nie, że nosi nos w górze, ale również jego mowa o tym świadczy. Jego postawa, zachowanie. Tak, i teraz sobie przypominam, bo nie zrobiłem notatki. W tym kontekście ten werset jest. Nie dlatego, że to słowo jest tam użyte, tylko w tym kontekście właśnie. Efezjan 5:4, zobaczcie. Kolejny fragment, który pokazuje, czym ta dostojność jest w praktyce.
Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. To oczywiście to ma być usunięte, tak?
No okej, tak, to ma być usunięte. Czyli popatrzcie, że to się przejawia nie tylko w postawie, ale również w mowie, w zachowaniu, tak? Jeszcze kolejny fragment, Kolosan 3:8. Kolosan.
wszystko gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust.
Tak. Tym się charakteryzuje powaga. Tym się charakteryzuje powaga. Zaraz tutaj. Więc starsi jacy mają być? Trzeźwi, poważni i roztropni. Bliżej, już jaśniej to jest. A u źródła tego wszystkiego, co leży?
Pełnia władz umysłowych.
Pełnia władz umysłowych. Dlatego źródło, pełnia świadomości, jasność umysłu, nic nie zakłóca mojego umysłu.
Ciekawa sprawa, bo po wypiciu alkoholu, piciu się to wszystkie te cechy, które nie mamy być, to z reguły występują.
Wiesz,
czyli ta mowa...
Tak, wiesz, u różnych ludzi z różnym nasileniem. Nie u wszystkich jednakowo. Natomiast,
tak,
natomiast widzicie, o co chodzi.
Bardzo często to się charakteryzuje. Jeszcze nie widziałem pijanych ludzi.
My musimy patrzeć, co mówi Słowo Boże. Co mówi Słowo Boże na ten temat? A Słowo Boże mówi, żebyśmy byli w pełni świadomi w każdym momencie naszego życia. Dlaczego? Bo próba może być w sytuacji, w której my się nie spodziewamy jej zupełnie. I potem co jest? Wstyd. Dlaczego? Bo stało się coś, do czego ja się sam przyczyniłem. Sam przyłożyłem do tego rękę. Tu nie jest mowa o rzeczach, na które my nie mamy wpływu. Tu nie jest mowa o sytuacjach, w których coś się wydarzyło, a my nie mieliśmy nad tym kontroli. Tylko tu jest ostrzeżenie do tego, żebyśmy my sami nie przykładali do pewnych rzeczy ręki. Żebyśmy sami nie sprowadzali na siebie ograniczeń. I tacy mają być starsi, ale zauważcie, że tacy sami mają być młodsi. Bo ktoś powiedział, a tam tylko jedna rzecz napisana. Ale jeśli zobaczymy, co jest napisane u starszych, to zobaczymy, o co chodzi z młodszymi. Jeśli nie będą imprezować, co się wiąże z nadużywaniem alkoholu, to też nie będą mieli problemu z zachowaniem jasności umysłu. Dlatego jest tylko jedno zdanie. Aby byli trzeźwi. Resztę zobaczą starszych. Ale muszą być trzeźwi, żeby to zobaczyć. I dlatego tu jest moim zdaniem użyte to słowo nefalios, które się wiąże z trunkami wyskokowymi. Ogólnie rzecz biorąc. A nie słowo roztropny sofron. Bo to jest na pierwszym miejscu, zanim idzie te sofron. Rozumiecie to? Ogarniacie ten mój wywód? I teraz dalej idźmy. Jeśli tak jest...
Czekaj, dalej jeszcze to sprawdźmy, tak? Nie?
No. Tak?
No to chyba odwrotnie z tymi słowami.
Tak? To sprawdźmy jeszcze,
czy
dobrze.
Czy ty mówiłeś już o słowie użyte przy młodzieńcach, czy nie? Aby byli trzeźwi.
Tak, i co tam jest użyte, jakie słowo?
To, aby byli trzeźwi, to jest 4993, to jest sofroneo.
Sofroneo?
Tak.
O, to coś ja źle sprawdziłem.
No właśnie patrzę, że odwrotnie jakby jest.
To ja coś źle sprawdziłem.
Sofroneo.
To ja coś źle sprawdziłem w takim
czyli
razie. To was przepraszam.
Użyte, to drugie, które jest użyte.
To was przepraszam w takim razie. To ja coś źle sprawdziłem. To jest, no to w takim razie...
To nie ma problemu jak gdyby.
Tak, ale to jest pomyłka. Ja ją muszę wprowadzić tutaj, słuchajcie.
Sofroneo.
Ja muszę poprawić, poczekajcie, bo to pomyłka. Po prostu się pomyliłem, nie? Natomiast zastanawiam się, na ile to zmienia moje wnioski.
Nie, w ogóle.
W ogóle, ale bo czasami jest tak, że wiecie, coś źle przetłumaczone i wnioski trzeba zmienić. Natomiast zastanawiam się w tej chwili, na ile to zmienia wnioski, ale wydaje mi się, że
Dlaczego? Dlatego, że te dwa słowa się przenikają.
Natomiast ja źle sprawdziłem w takim razie. Okej, Rafał, dziękuję Ci za sprostowanie. Natomiast wydaje mi się, że wnioski, słuchajcie... Wydaje mi się, że wnioski
żeby być roztropnym, to trzeba
tak, żeby być roztropnym, to trzeba być i tak trzeźwy.
I z drugiej strony roztropny człowiek nie będzie nadużywał.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobrze, okej, czyli nie musimy zmieniać wniosków, w porządku. I teraz słuchajcie, jeszcze chciałem, żebyśmy przeczytali...
Teraz to
popatrzmy. 5.18. Rafał, sprawdź jeszcze Efezjan 5.18, czy tam, jakie tam jest słowo użyte?
Czy
5, Efezjan 5.18, zobacz, czy tam jest użyte te sofroneo, czy te Efezjan 5.18.
I które słowo nie ubijajcie się?
Tak.
31.82 to jest słowo methysko.
Upijać się, tak. Upijać się.
Okej. Ewidentnie z piciem alkoholu. Od tego pijanica pijak pochodzi.
Więc umiarkowanie można zachować wtedy, kiedy się nie ma zaburzonego umysłu. I to jest bardzo ważne. I teraz słuchajcie, skutek tego jest jaki? Dalej jacy mają być ci starsi?
Zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.
Zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. I to się wiąże z trzeźwością umysłu?
Tak.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteś w stanie się skupić, rozumieć, pomóc. I nie jest to pod wpływem emocji. Dlaczego? Bo chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie kilka rzeczy, które w Biblii są o działaniu alkoholu na umysł, na człowieka. Chcecie?
Tak.
Okej, więc najpierw kilka fragmentów. Ze Starego Testamentu też, bo one są najczęściej używane w różnych, różne będą. Zobaczcie najpierw, Kaznodziei 11, nie, Przypowieści, 31:4-6. Przypowieści. 31. Przypowieści. 31. 4-6. To są słowa króla Lemuela.
Nie
czyli...
królo, o Lemuelu, nie królom wypada pić wina i nie książęto bawić się mocnym napojem, by pijąc nie zapomnieli praw i nie wypaczyli spraw wszystkich ludzi uciśnionych. Dajcie mocny napój ginącym, a wino strafionym na duchu.
Dalej?
Niech się napiją i zapomną o swoim ubóstwie i niech nie pamiętają więcej swego utrapienia.
I kto to powiedział Lemuelowi? Zobaczcie pierwszy werset. Matka go nauczała. Młodego chłopaka, młodego mężczyznę, delfina byśmy powiedzieli, bo to był książę, on miał być królem. I matka go nauczała, że co? Królom nie wypada pić wina. Dlaczego? Ani książętom bawić się mocnym napojem. Dlaczego?
Bo pijąc zapomną prawa.
Czyli wino sprawia, że przestajesz patrzeć restrykcyjnie na pewne rzeczy, łagodniejesz. Różne rzeczy się dzieją z królami i król przestaje być jaki? Sprawiedliwy.
Tak, ja wiedziałem kiedy od ojca pieniądze wyciągnąć.
Ale komu należy podać wina?
Umierającym i strapionym na duchu.
Komu?
Umierającym.
Tak. Umierającym i strapionym na duchu. Po co?
Rozweselić. Żeby nie pamiętali o ubóstwie.
Dlaczego? Bo jak ktoś jest biedny, jak ktoś umiera, to jak alkohol wpływa na niego?
Nie myśli o tym.
Wyłącza mu umysł. To, co mówimy, wyłącza myślenie. Ten człowiek umiera i on, żeby nie myślał o śmierci. Żeby biedny zapomniał, że jest biedny. Żeby balował. Jutro choćby potop. Dzisiaj się zabawmy. Ja nie chcę dzisiaj myśleć, że jestem biedny. Wtedy dajcie im wina, niech oni piją. Tylko pytanie, czy to jest zachęta, czy to jest pokazanie, że ci ludzie chcą zapomnieć o swoim życiu. I teraz słowo tak mówi? Czy my mamy zapomnieć o swoim życiu? Czy my mamy przyjąć te słowa, że są do nas?
Nie.
Przecież kaznodzieja to mówi, to jest Słowo Boże. Tak, ale on mówi pewną mądrość. Pewną mądrość. Że ludzie bez nadziei sięgają po alkohol. Czy my jesteśmy bez nadziei? Czy my musimy sięgać po alkohol? To jest prawda. Ludzie bez nadziei, umierający i biedni, sięgają po alkohol. Dlaczego? Dlatego, że nie mają nadziei. Oni chcą zapomnieć o nieszczęściu, bo nie mają nadziei. Więc tak działa alkohol. Pozwala ci zapomnieć o beznadziei. I to jest prawda, bo Słowo Boże mówi prawdę o wszystkim, łącznie o tym. Zobaczcie następny fragment. Czyli Słowo Boże mówi, żeby dawać? Nie. Mówi, że ludzie bez nadziei tam topią swoje smutki. Dzisiaj też mówimy, gorzała topi moje smutki, czy tam topi jego smutki. To jest dokładnie o tym.
Ale chwilowo.
Dokładnie. Zaraz dalej. Popatrzmy kolejny fragment, 21 rozdział przypowieści. 21 rozdział przypowieści, 17 werset.
Taka stara piosenka, Lady Punk, topiłem smutki w butelce wódki. O. Członkowie tego zespołu nie wylewali, za kołnierz nie wiedzieli o czymś.
A jakie jest ich życie? Dzisiaj to wiadomo.
Tak.
Zobaczmy dalej, co jest jeszcze o konsekwencjach spożywania alkoholu. Zobaczcie, 17 werset 21 rozdziału.
Kto kocha zabawę, zubożeje, a kto kocha wino i olejek, nie wzbogaci się.
Kto kocha zabawę? Dlaczego? Bo zabawa
kosztuje.
A kto kocha wino i olejek, nie wzbogaci się, bo to kosztuje. Im bardziej się chcesz bawić, tym bardziej imprezujesz. Ktoś powie, dobrze, ja mam dystans do tego. Okay? Jestem bogaty, nie przepiję wszystkich pieniędzy. To nie o to chodzi w tym wersecie. Ten werset mówi, że to kosztuje. Wyrzucasz pieniądze po prostu. Rozumiecie? Trzeba zobaczyć, jaka jest prawda w przesłaniu tym. Oczywiście, król, jak był bogaty Salomon, to nie groziło mu, że on przepije. On by 10 razy musiał żyć po 70, po 60 lat, żeby, a może i nie. Bo on miał tyle, że nie wiedział, jak srebra w ogóle nie liczył. W ogóle nie liczył srebra. Tyle tego było. A już nie mówiąc o żelazie i miedzi. To co znaczy, że on by się... Ale on mówi pewną mądrość. Że zabawa kosztuje środki i czas. A kto kocha zabawę, a z zabawą co jest związane? Zawsze trunek, zawsze alkohol. Dlaczego? Bo wtedy się można dobrze bawić. Można zapomnieć o codzienności. Bo w zabawie chodzi o to, żeby zapomnieć o codziennym dniu.
Oskar Schindler na końcu, to w filmie było pokazane, więc nie wiadomo, czy do końca tak było i do końca tak powiedział, bo tak było w filmie przynajmniej przedstawione na samym końcu, że jak już tylu Żydów ocalało, na końcu dzięki działaniu jego i też tego księgowego Żyda przede wszystkim, tak, to on powiedział, że tyle pieniędzy przekulałem, mogłem uratować jeszcze jedną osobę, jeszcze dwie, jeszcze pięć, tak? Być może powiedział faktycznie takie słowa, czyli to by, wiemy, no, zabawa kosztuje, nie? I ktoś by powiedział, no ale tylu uratował, tak? Ale on zdał sobie sprawę na końcu, że oszczędzając, wydając mniej na te hulanki zabawy, mógłby jeszcze więcej osób wykupić. Nie?
Pamiętajmy również, że wszystko co mamy, mamy dzięki Bożej łasce, więc też musimy się zastanowić, jak szafujemy naszymi środkami i na co je wydajemy.
Oczywiście.
Na co je wydajemy. I nie chodzi o to, żebyśmy się ograniczali, słuchajcie, żeby tu nie było, że ja tu jakieś próbuję wam przemycić, wiecie, zakonne jakieś te. Musimy zrozumieć, co jest tu źródła. sens, że Biblia mówi o pewnych rzeczach, ale należy zrozumieć, dlaczego o tym mówi, bo często jest tak, że ktoś wyrywa wersety z kontekstu i strzela nimi jak z karabinu, żeby udowodnić, że on ma rację. Ale nie chce się przy tym zastanowić, dlaczego ktoś inny ma inne zdanie. Z czego to wypływa? Dlatego ja te fragmenty sięgam dzisiaj, przynajmniej te, które są najbardziej znane, żebyśmy mogli się nad nimi zastanowić. I zobaczmy, co tutaj jest właśnie w tym miejscu, że to kosztuje. Wydajesz coś, co dostałeś. Otrzymałeś w taki czy inny sposób. Nawet ludzie niewierzący, jeżeli coś mają, to Bóg na to dozwolił. A potem się okazuje, że kiedy się nawracają, to zupełnie zaczynają inaczej szafować pieniędzmi. Zupełnie inaczej zastanawiają się nad tym, co robią, jak wydają, jak pracują. Zmienia się to myślenie. Dlaczego? Bo uświadamiają sobie, że nie chcą tego marnotrawić. Zwyczajnie. Natomiast tu Słowo Boże mówi co? Że to jest marnotrawstwo. Ty się nie wzbogacisz. Nie wzbogaci się ten, kto marnotrawi. Zgadza się? I taka jest myśl tego fragmentu. Nie jakaś tam inna. Bo mówi to ktoś, kto nie jest w stanie przepić swoich pieniędzy. Czyli on mówi inną mądrość niż to, że się nie wzbogacisz. Tylko chodzi o to, że to jest marnotrawienie środków. Wydałeś środki na coś, co nie przyniosło żadnej wartości, a wręcz ogranicza cię. Tak jak zabawa, dlatego młodsi mają być roztropni, tak? A Tymoteusz ma unikać młodzieńczych pożądliwości, czyli no jedną z nich jest chęć zabawy. No jedną z nich, bądźmy szczerzy, no nie jedyną, ale jedną z nich. Dobra, następny fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali. To jest Przypowieści również, 23, 31-35. Chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów. I, ale tylko... To, 23 rozdział, 31-35. I ja już rozmawiałem z wieloma ludźmi kiedyś na ten temat i wielu mi odpowiadało, mnie to nie dotyczy. Ale ja nie mówiłem, że to kogoś ma dotyczyć, tylko że to jest zasada działania alkoholu.
Od 30 czy od 31?
Od 31.
No nie, od 30. Może nawet od 30 możemy przeczytać. Nie ma problemu.
Ci, którzy przesiadują przy winie, ci, którzy idą szukać zmieszanego wina, nie patrzy na wino, gdy się czerwieni, gdy wydaje łunę swą w kielichu, a samo się przesuwa. Na koniec ugryzie jak wąż i ukąsi jak żmija. Twoje oczy będą patrzeć na cudze kobiety, a twoje serce będzie mówiło rzeczy przewrotne. I będziesz jak ten, który leży na środku morza i jak ten, który śpi na szczycie masztu. Powiesz, bili mnie, a nie bolało. Uderzyli, a nic nie czułem. Gdy się obudzę, znów go poszukam.
Ktoś powie, ty, to już alkoholik. To już pijak totalny jest. Ale zauważmy, jakie jest działanie. Bo to nie jest tak, że ktoś się od razu pije i od razu jest nieprzytomny. No mało kto od razu wypija butelkę wódki. Są i tacy, ale chodzi o co? Chodzi o to, żeby wypić i poczuć się inaczej. Poczuć się fajnie, lepiej, rozluźniony. No tak jest działanie alkoholu. Wesoły. Ten człowiek to jest wesoły. Jak taki to ponurak. Weź wypij setkę, to będziesz wesoły. Nie? Lubię cię wesołym. Ja to słyszałem wielokrotnie w swoim starym życiu. Masz karniaka na dobry humor. A potem mnie pytali, dlaczego ja mówię, bo ja i tak mam dobry humor. Bez tego.
Ja byłem nieśmiertelny.
Ale rozumiecie, o co chodzi. Popatrzcie, co tu jest napisane. Najpierw się na to patrzysz. Zobaczcie, 31 werset, o czym mówi. O czym mówi 31 werset?
A my 29 też przeczytaliśmy, czy nie?
Nie.
Nie.
Przeczytajmy 29.
Dobre, no.
A, u kogo biada, u kogo żal, u kogo kłótnie? Bardzo dobrze. U kogo szemranie, kto ma rany bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy?
Ci, którzy przesiadają.
Właśnie, bardzo dobrze. Świetnie. Natomiast...
Kłopoty trzymają się właśnie.
Bardzo dobrze, widzicie, no.
O 29.
Tak. I teraz tak, zobaczcie. Ci, którzy przesiadują przy winie, ci, którzy idą szukać zmieszanego wina. I teraz co? Najpierw co robisz? Popatrzcie. Nie patrz na wino, gdy się czerwieni. Najpierw podziwiasz je. Kolor. Zapach. Bo co? Bo to jest fajne. Tak? A samo się przesuwa. Ale jaki jest koniec? Kiedy nie...
Ukąsicie
jak wąż. Nie dlatego, że padniesz na twarz, bo to się tutaj kończy tym. Ale dlatego, że przestajesz kontrolować swój umysł. Nie sprowadzasz się do Jezusa, a sprowadzasz się na wino. Sprowadzasz się na coś, co się odwodzi od świadomości Chrystusa. Szukasz szczęścia i przyjemności nie tam, gdzie trzeba. Najpierw patrzysz, a potem nie masz świadomości, że to cię kąsi. Twoje oczy co się zaczną robić? Patrzeć na inne kobiety. To jest do mężczyzny. Ale to działa w obie strony. Przestajesz kontrolować swoje pożądanie. Albo wzbudza się twoje pożądanie i nie jesteś w stanie go skontrolować. I o ile trzeźwy potrafi jeszcze, o tyle ktoś, kto jest już pod lekkim wpływem alkoholu. Jeden więcej, drugi mniej, ale co? Rozluźnia się. A oczy są oczami. A umysł jest umysłem. Robi się ci fajniej. Są mniejsze granice. Granice. Zapominasz o granicach. Zapominasz o granicach. I to mówi Słowo Boże. I dalej jest napisane. A twoje serce będzie ci mówiło przewrotne rzeczy. Zaczniesz słuchać serca. Bo jest mi fajnie. Twój duch przestaje ci mówić. Chrystus, ty czujesz fajnie. Jeden tak, drugi inaczej. Jeden po tylu, drugi po tylu. Ale kiedy nie przestaniesz, to co? To już jesteś załatwiony. Będziesz jak na morzu, bujało cię. Ale musisz ciągnąć dalej. Bo nie od razu tak jest. Najpierw patrzysz na kobietę, ale jak już cię bili, to już ty nikogo nie widziałeś. Tylko to było po kolejnej lampce. Czyli nie musisz... Od razu zaczynasz już odwoić, bo ty już zaczynasz podziwiać to. I to jest mądrość płynąca ze Słowa Bożego. Nie patrz na koniec, bo możesz nie dojść do końca, ale już na przodzie wsiąkłeś. Zacząłeś podziwiać coś, tak? Zacząłeś się na tym skupiać, ale potem zacząłeś to konsumować. I zaczynasz się rozluźniać, zaczynasz się inaczej czuć. No bo w innym wypadku po co to piłeś? Żeby się lepiej poczuć, fajnie się poczuć. Bo takie jest działanie. Czytaliśmy. Biedni i umierający cieszą się. Chociaż przez chwilę zapominają o swoim. Takie jest działanie alkoholu? Poprawia samopoczucie? No, ktoś powie, nie wszystkim. Okej, ale generalnie poprawia. Generalnie ludzie się lepiej czują, są weselsi, bardziej rozluźnieni, zapominają o codziennych problemach. Jutro będę się martwił. Dziś balujmy. Jest fajnie. Śmieją się, jakby nic się nie wyrodziło, a ich życie czasami leży w ruinie. Bo tak jest działanie alkoholu, ono ma rozweselać. I rozwesela? A rozwesela i to jak się patrzy.
Żeby trzeźwieli.
Ale rozwesela.
No tak, tak, bezapelacyjnie.
Bezapelacyjnie, rozwesela. Nikt nie powie, no niektórzy mówią, że topią smutki właśnie. Okej. Okay. Ale Słowo Boże to mówi, że zaczynasz, po prostu to zaczyna się niewinnie, a kończy się poważnymi problemami, jeśli nie przestaniesz. Ale wystarczy zacząć i już jest problem. I to mówi ten fragment, zauważcie, że tu jest sprawa rozwojowa.
Fajnie, bo ten 29 werset nawet wskazuje na wyrzuty sumienia, tak? Które potem się wielokrotnie pojawiają.
A 35 mówi... że już jest taki stan, że i tak wrócę do tego. To już mówimy o człowieku, który nie zatrzymał się po drodze. To nie od razu tak się dzieje. On się nie zatrzymał po drodze. Jemu to się tak spodobało, że coraz jest replay, 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 replay i kończy się tym. Ale nie od razu. Popatrzmy dalej. Kaznodziei. Kaznodziei teraz. 9 rozdział. Patrzę, co skajpowcy piszą, ale na razie tylko wersety. Ok. 9 rozdział Kaznodziei. Od 7 do
10. Idź więc, jedz z radością swój chleb i pij z wesołym sercem swe wino, gdyż Bóg już przyjął twoje dzieła. Niech twoje szaty będą zawsze białe i niech nie zabraknie olejku na twoją głowę. Ciesz się życiem z żoną, którą ukochałeś po wszystkie dni swego marnego życia, jakie dał ci Bóg pod słońcem, po wszystkie dni swojej marności. To jest bowiem twój dział w życiu i w trudzie, który podejmujesz pod słońcem.
Co Słowo Boże tutaj mówi?
Jeszcze jeden werset.
To proszę, jeszcze jeden,
wszystko,
tak?
Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.
Jeżeli ktoś chce przeczytać te słowa ciesz się żoną i winem, to niech przeczyta kontekst. A nie tylko te dwa słowa. Dlaczego, że co mówi kontekst? Raduj się radością twój chleb i pij z wesołym sercem swoje wino, gdyż Bóg przyjął twoje dzieła. Zapracowałeś, masz, korzystaj z tego. Ktoś powie, super. Okej. Okay. Ciesz się życiem z żoną, którą pokochałeś po wszystkie dni swojego życia. Marnego życia, jakie dał ci Bóg pod tym słońcem. Po wszystkie dni twojej marności. To bowiem jest twój dział w życiu i w trudzie, który podejmujesz pod słońcem. Twój trud, twoje zarobione pieniądze, twoja ciężka praca, to jest twoje marne życie. Ciesz się w nim. Jak masz wolną chwilę, ciesz się żoną, ciesz się pracą, napij się. Co ci zostało w tym życiu? Nic. Dlaczego? Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Rób, co chcesz. Dlaczego? Bo twoim końcem jest grób.
Co byś nie zrobił, to i tak będzie końcem.
Tam już tego nie zrobisz. Cokolwiek byś nie zrobił w swoim życiu marnym, to dlatego ono jest marne, bo twoim końcem jest grób. Więc ciesz się tym marnym życiem. To jest prawda Bożego Słowa. To jest słowo skierowane do kogo? Do ludzi, którzy mają nadzieję?
Nie.
Nie. To jest słowo skierowane... Sam oceń, czy to jest twoje życie, czy nie. Ale to jest prawda. Bo jeżeli tylko tu, to Paweł mówi, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jedzmy, pijmy. Po co my się oszczędzamy? Mówi Paweł? On mówi dokładnie to samo, co kaznodzieja. Ale nie daje nam zachęty, żebyśmy tak żyli, tylko żebyśmy uciekali od tego. Dlaczego? Bo to jest to marne życie, tutaj.
A nadzieję mamy inną.
A my mamy inną nadzieję. My nie mamy marnego życia tutaj na ziemi. Naszym miejscem nie jest grób. Naszym my, co robimy w tej chwili, żyjąc pobożnie? Czekamy na kogo? Na Chrystusa czekamy, a nie na to, że naszym końcem będzie grób, w którym nie ma działania. My mamy inny cel. To jest życie ludzi bez nadziei. Oni mają się cieszyć tym dniem. Dzisiaj jest, bo jutro może mnie nie być. Jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobi, nie zabawi się, to jutro może być za późno. I to jest prawda życia, tylko marnego. Więc jeśli ktoś chce przeczytać dwa zdania, to niech przeczyta całość. I powie, czy się pod tym podpisuje, czy to jest jego życie. Bo jeśli jego, to tak żyj.
Księga Kaznodziei Salomona jest bardzo specyficzną księgą i naprawdę trzeba bardzo mocno się zastanowić, co oznaczają poszczególne rozdziały, poszczególne fragmenty, bo całe kościoły, na przykład adwentyści i inni, wyciągają z pojedynczych wersetów niby dowody na swoje doktryny, a wystarczy zobaczyć szerszy kontekst, żeby właśnie ocenić, do kogo skierowany jest dany fragment.
Zobaczmy jeszcze Kaznodzieje, 11 rozdział, 9 werset. To jest do młodzieńców, tak? Tutaj tych, których mamy, którzy mają zachować tą trzeźwość umysłu. I jak ten werset właśnie czytam, to tak wydaje mi się właśnie, że
dlatego raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Niech twoje serce cieszy cię za dni twojej młodości i krocz drogami swego serca oraz według zdania swoich oczu. Ale wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd.
Jaka jest zachęta? Chłopie, rób, co chcesz.
Tak. Ale są.
Baluj, baw się, oglądaj się za kobietami, kradnij, rób, co chcesz. Używaj życia, tak jak ci wygodnie, ale co pamiętaj? Za wszystko odpowiesz. I teraz zastanów się, co robisz. Zachowaj trzeźwość umysłu. Pomyśl, czy to, co robisz, nie sprowadza na ciebie potępienia. Ale żyj jak chcesz. Żyj jak chcesz. Nikt ci nie narzuca. Żyj jak chcesz. Tylko pamiętaj jedno. Będzie sąd. Dobra, możemy iść dalej? Następny fragment, który mówi o winie. Psalm 104 rozdział, 104 psalm. 104 psalm. To jest o Bogu, tak? Może nawet od 14, bo Panie, błogosławi moja dusza Panu. Mój Boże, jesteś bardzo wielki. I tu jest opis tego, co robi Bóg.
14.
Nawet może wcześniej, od 13. Kto jest błogosław moja duszo Pana. Panie Boże, Ty jesteś bardzo wielki. Odziałeś się w chwałę i majestat. Okryłeś się światłością na Twoje rozgromienie. I tak po kolei jest o Bogu, który jest wspaniały i czyni pewne rzeczy. I teraz dalej jest o Nim. Tutaj 13 werset. I czytamy dalej.
Napadniesz góry ze swoich komnat, owocami Twoich dzieł syci się ziemia. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywał chleb z ziemi. I wino, które rozwesela serce człowieka, i oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi serce ludzkie. Nasycone są drzewa Pana, okay. Z libanu, które zostały.
I teraz co jest napisane, że co Bóg tworzy? Bóg tworzy oliwę? Nie. Musimy zrozumieć, co mówi tekst.
Bóg sprawia to, że mogą ludzie pozyskiwać dary z ziemi.
Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywali
chleb z ziemi.
Czyli o czym jest mowa? Jak oni dobywają chleb ziemi? Chleb rośnie w ziemi?
Nie.
Zboże rośnie, które człowiek może przetworzyć, tak? I uzyskać z tego chleb. Czyli Bóg daje daje ziarno, daje roślinę, z której człowiek pozyskuje chleb. Zgadza się?
Tak.
I konsekwentnie dalej. I dalej co? I wino. Czy Bóg tworzy wino? Nie. Bóg winogrona daje, że rosną. A człowiek tworzy z niego wino, które co?
Rozwesela serce.
I oliwę. Czy Bóg tworzy oliwę? Nie. Oliwki. A z oliwek tłoczy się oliwę. Czyli Bóg sprawia, że rosną oliwki. Jeżeli ktoś z niej nie zrobi oliwy, to nie będzie oliwy z oliwek. Będą oliwki. Zgadza się? Więc tu jest działanie również człowieka. I oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi ludzkie serce. Nie rozjaśnia, krzepi. Człowiek nabiera siły od chleba. Natomiast wino co robi? I ktoś powie, no przecież wino rozwesela serce, ale Biblia w całej rozciągłości mówi o tym, że rozwesela. Bo to jest jego zadanie.
Mówi o tym, co pochodzi z serca.
I Bóg dał winogrona i teraz człowiek robi z niego wino. Może zjeść winogrona, a może zrobić z niego wino i rozweselić swoje serce tym winem. Może to zrobić? I powie dzięki Bogu. Dlaczego? No bo Bóg dał winogrona, z którego mogłem zrobić wino. Ale Bóg nie daje wina. Wino na winnej ratorośli, butelki z winem nie rosną. Tylko winogrona rosną, które się tłoczy i robi się z nich wino. Zgadza się? Więc Bóg daje rośliny, z których człowiek przetwarza i korzysta z nich w różny sposób. Chlebem posila swoje ciało, a winem rozwesela się. Rozwesela. Bo dlaczego? Bo to życie jest szare, smutne, krótkie. Trzeba się zabawić. Taka jest prawda. Umieram? Nie chcę myśleć o śmierci. Dajcie mi wina. Jestem biedny? Nie chcę myśleć o swojej biedzie. Dajcie mi się napić. Jest mi ciężko? Nie chcę myśleć o tym, że jest mi ciężko. Chcę się bawić. Po co się sięga wtedy? Po używkę. W tym wypadku Słowo Boże mówi o winie. I taki jest cel picia alkoholu. Nie rozbawić się, zapomnieć o codziennym życiu. Zapomnieć, przestać kontrolować się tu i teraz. Zapomnieć. Zero kontroli. Dlaczego? Bo ja na co dzień się kontroluję i mam tego dość. Chcę się rozluźnić. Sięgaj po wino. To jest najlepszy środek. I tak mówi Słowo Boże? Rozwesela serce? To nie jest jeden fragment, jest ich więcej. Natomiast co on mówi? Że sięgają po nie jacy ludzie?
Którzy nie mają nadziei.
Którzy nie mają nadziei. Nie mają innego źródła pocieszenia. Nie mają. Dla nich pocieszeniem jest to tu i teraz. Dlaczego? Bo nie ma innej drogi. Ja nie wiem, jak się inaczej pocieszyć. I sięgają. Ok, następny psalm. 28,7 bodajże, jeśli dobrze zanotowałem. Psalm 28. Zaraz sprawdzę, czy się nie pomyliłem. 28,7, dobrze?
Mogłoby być. Rozweseliło się serce.
O, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobry werset. No, co ten werset mówi?
Pan jest moją siłą i tarczą. Moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy. Dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić.
Dlaczego się rozweseliło serce psalmisty tu?
Bo Pan jest moją siłą i tarczą.
Kto mu rozweselił serce?
Pan.
Pan rozweselił serce. Zgadza się?
Doznał pomocy.
Doznał pomocy, jego serce się rozweseliło, bo co?
Bo mu zaufało.
Bo Pan go rozweselił. Nie musiał się do półśrodków sięgać w tym momencie. Albo sięgał i one mu nic nie dawały, dlatego że to rozweselenie jakie jest? Trwałe. Te rozweselenie mija i zostają czerwone oczy i kac. W najgorszym wypadku. Ale ono mija. Kończy się działanie alkoholu, mija twoja wesołość. I co robisz? Albo się smucisz, albo sięgasz znowu. Bo tęsknisz za tym, bo jest fajnie. Chcę się rozerwać. Natomiast pocieszenie od Pana jest trwałe i nie wpływa na twoją jasność umysłu. Bo Pan cię pociesza. I psalmista mówi o tym. Zobaczcie, że te wersety i te są w tych samych psalmach. To jest ta sama Biblia, która pokazuje pewien tryb myślenia. I my musimy zobaczyć, gdzie nasz tryb myślenia jest. Jak my myślimy. I jeszcze jeden werset, ostatni. Psalm 94:19. To może nawet od 17. Od 16 nawet, od 16. Chciałbym kontekst. Od 16.
Któż stanie przy mnie przeciwko złoczyńcom? Kto ujmie się za mną przeciwko czyniącym nieprawość? Gdyby Pan nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu. Gdy powiedziałem, moja noga się utkwieje, Twoje miłosierdzie, Panie, mnie wsparło. W niezliczonych myślach mego serca Twoje pociechy rozweselają moją duszę.
Co rozwesela duszę psalmisty w tym wypadku?
Pociecha Boga.
Pociecha Boga. Dlaczego? Bo gdyby nie pociecha Boga, to jakie byłoby jego serce?
Smutny.
Smutny. W milczeniu. Milczenie jest tam, gdzie jest smutek. I oczywiście co? Taki, kto jest smutny, bo go wrogowie uciskają, może powiedzieć tak, chociaż na 5 minut o nich zapomnę, chociaż na 2 godziny. Dlaczego? Wino rozwesela serce. Niech się cieszę chociaż chwilę. Kiedy była impreza u króla Babilonu i ręka na ścianie pisała Mene, Mene, Tekel, Pares. Fares, to nagle wszyscy przestali się cieszyć. Dlaczego? Bo to była złudna radość. A kiedy Daniel wyłożył napis, To już wszystko się skończyło, bo tej nocy król umarł. Ale była radość do tego momentu. Była impreza na całego. Wielka impreza, nie tak jak my sobie wyobrażamy. Większa niż my sobie myślimy. Więc co prawdziwie rozwesela serce?
Boże pocieszenie.
Boże pocieszenie. I teraz jeszcze raz wróćmy do Efezjan 5:18.
Upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem.
Jest tu kontrast? Z jednej strony co jest?
Wino.
Nie, nie tylko.
Rozwiązłość.
Upijanie się winem. A z drugiej strony?
Napełnienie
duchem. Ktoś powie, ja się nie upijam winem.
Jak to mój tato mówi, pijcie, ale nie upijajcie się.
Też bardzo często mówi. Można pić, tylko że można się upijać.
Nie
wolno się upijać, ale za każdym razem oczywiście jemu wystarczy tyle w tym wieku. Ale z drugiej strony mamy co? Ale napełniajcie się duchem. Nie można robić jednego i drugiego.
Być napełnionym duchem.
Napełnionym winem. Bo to są kontrasty. I teraz powiedzcie mi, dlaczego? Dlaczego jest ten kontrast? To, co przestudiowaliśmy, pozwala już odpowiedzieć na pytanie. Gdzie jest sedno tego mojego całego wywodu, tych wszystkich wersetów?
Chwała, prawdziwe pocieszenie pochodzi od Boga, a z wina tylko
chwilowe i złudne.
I zgubne.
I prowadzi do grożenia.
Wracamy do Tytusa.
Nie ma
trzeźwego umysłu.
Gdzie jest źródło twojej
pociechy?
Gdzie jest źródło twojej pociechy? Bo napełnianie się duchem, to my wiemy, o co chodzi, tak? Nie rozumiemy chyba, że chodzi o to, że się modlę i nagle coś mnie napełnia, ja padam, tak? Albo się śmieję, albo coś. Nie, wiemy, że nie o to chodzi. Napełnienie duchem czym się przejawia napełnienie duchem? Kiedy wierzący, dzieje apostolskie się kłaniają, no nie wszyscy studiowali. Kiedy wierzący, jakie były efekty napełnienia duchem w dziejach apostolskich?
Pokój w każdej sytuacji.
Pokój w tragedii. Śpiewanie pieśni. Odwaga. To było skutki napełnienia duchem. Dlatego Paweł mówi, nie napełniajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Bo wtedy będą efekty, bo są efekty napełnienia winem i napełnienia duchem. Są efekty szukania radości w tym, co tu ziemskie, doczesne, marne. I jest skutek szukania radości w tym, co jest nieprzemijające i wieczne. I o to tu chodzi. I teraz jak ktoś mi mówi, Biblia nie mówi, że nie wolno pić. Ja mówię, pewnie, że nie mówi. A gdzie mówi? Natomiast ja już wiem, że ten człowiek nie rozumie, o co chodzi. On kompletnie nie rozumie sensu ostrzeżeń Pawła. I nigdy ich nie rozumiał, bo by tak nie powiedział. Bo nie o to chodzi. Musisz się zdefiniować, po której stronie życia jesteś. Czy jesteś po stronie życia marnego, doczesnego i tu szukasz pociechy? Czy pociechę już znalazłeś, jesteś radosny w Panu i tam szukasz pocieszenia? Dlatego, że my podziwiamy, jedziemy w przyrodę, podziwiamy przyrodę, tak? Ktoś powie, to co, to złego? Nie, to nie jest nic złego. Natomiast powiedz mi, czy to ogranicza twój umysł? Czy otumania cię? Nie.
Rozwijać może.
Natomiast tu masz problem tym, że ty się zaczynasz lepiej czuć, ale Paweł mówi, to się przekłada na ograniczenie samokontroli. Tak już mówię samokontroli, ale wiemy, że to w mocy Bożej wszystko jest. Studiowaliśmy to. Teraz pytanie, gdzie jest twoje pocieszenie? Nie czy wolno pić wino, czy nie wolno. Czy wolno robić to, czy nie. To jest złe pytanie. Gdzie jest twoje źródło radości i pociechy? Bo Biblia mówi, że wino daje radość i pociechy. Wino daje zapomnienie. Wino daje szczęście w tym marnym życiu. Daje. Więc pytanie, gdzie twoje pocieszenie jest? Na czym ty się skupiasz? Więc pytanie, czy wolno pić, czy nie wolno, jest złym pytaniem. Ono niczego nie wnosi. Zasadnym pytaniem jest to, gdzie jest źródło twojej pociechy? Gdzie jest źródło twojej siły? Na czym ci zależy? Na pełnej kontroli swojego umysłu i oddawaniu chwały Panu w każdej chwili? Czy pozwalasz sobie nawet na symboliczne, minimalne ograniczenie tej władzy dla chwilowej przyjemności? I w imię czego to robisz? Chciałbym, żebyście zobaczyli źródło. Bo moim zdaniem źródło, postawienie dobrego pytania załatwia wiele innych dziwnych pytań, które sobie każdy zadaje. Ja nie mam problemu, żeby powiedzieć dzisiaj i udowadniać komuś, że Biblia zabrania pić. Bo niektórzy próbują to robić, ale uważam, że są na straconej pozycji. Bo Biblia nigdzie tego nie mówi. Biblia mówi, pij. Jak jesteś biedny, tu siedzisz i nie masz żadnej nadziei, jesteś w tym życiu marnym, to ci tylko to zostało, chłopie.
Ale ostrzegam.
Ale pamiętaj, to nie jest tak, że tam jest grób, tam już nie ma działania. Pamiętaj jedno, że to jest twoje życie marne i kiedyś staniesz przed Bogiem. Natomiast jeśli nie masz nadziei w tym życiu, no to tylko to ci zostało. No ale czy my jesteśmy, należymy do tych, którzy giną? Czy do tych, którzy trwają w prawdzie i oczekują nadziei? Więc chrześcijanin powinien sobie odpowiedzieć na pytanie. Gdzie jest źródło jego radości? I na czym mu tak najbardziej zależy? Skoro jest zalecenie, żeby być trzeźwym, poważnym, roztropnym i zachować zdrowość w wierze, miłości i cierpliwości. Bo mamy być dalej co? Zdrowi w wierze. I te zdrowie w wierze, sprawdzałem tam, jest fajne, ma źródło słów. Tam chodzi o czysty dźwięk. Czysty dźwięk. Źródło słów tego słowa to jest czysty dźwięk, czyli zdrowie, ale słowo, od którego to pochodzi, tam sprawdzałem, nie wiem, Rafał, czy tam powinno też być, bo ja sprawdzałem w tej internetowej, ale myślę, że tam będzie to samo. I ono pochodzi od czystego dźwięku. Czyli zdrowie w sensie żadnych dysonansów w wierze. Czyli to jest przenośnia, bo zdrowie to mówimy najczęściej fizyczne, tak? Że nic mnie nie boli. A tu chodzi o zdrowie w wierze, czyli chodzi o to, żebyśmy nie kuleli w rozumieniu Bożej woli. Bo popatrzmy na rozdział drugi. O czym poucza nas łaska Boża? 12 werset.
Abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwi i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei.
Czyli ona nas poucza, łaska Boża. Czyli mamy tutaj zdrowa wiara, o czym poucza? Żebyśmy się wyrzekli pewnych rzeczy, które tu na ziemi czasami dla jednych są jedynym rozwiązaniem i pocieszeniem, żebyśmy się wyrzekli pewnych rzeczy. Bo cóż to jest za cena w obliczu tego, co Bóg nam obiecał? Jakiś szczegół, moim zdaniem. Dlatego Paweł kładzie nacisk na jasność umysłu, na roztropność, na powagę, na zdrowość wierze. Dlaczego? Bo ona poucza o pewnych rzeczach. Tak, Rafał, sprawdziłeś może?
Słowo. Hygieno, tak?
Mm-hmm.
51,98. Tu jest tak podane, 51,97. Mm-hmm. I oznacza być zdrowo myślącym, a pochodzi od zdrowy, nieuszkodzony w dobrym stanie, zdrowy na umyśle, rozsądny, mądry, słuszny. A to słowo pochodzi od 837. Tu przynajmniej jest tak podane, auksano. Pomnażać, sprawiać rozwój, wzrastać, rosnąć, rozwijać.
Nie, tamte przedostatnie słowo, bo wiesz, tutaj nie wszystkie są podane, no ale to nic, ale chodzi o nieuszkodzony, czysty. Ale to słowo było używane również do dźwięków. Jak nie ma jakiegoś tam fałszu, tak, to jest też użyte. W tym kontekście też się tego słowa używało. Tak wyczytałem w słowniku. Więc to nie jest jedyne znaczenie, ale ono pojawia, że ta nauka, co to znaczy zdrowi w wierze? To znaczy, że mają poglądy właściwe tylko? Nie. No, Słowo Boże mówi, żebyśmy się wyrzekli pewnych rzeczy, czyli mówimy o czym? O uczynkach. Czyli zdrowi w wierze, to znaczy żyjący zgodnie ze zdrową nauką, a nie tylko mający ją w głowie. Zgadza się? Więc zdrowi w wierze mają być starsi. A czego będzie wynikiem zdrowi w wierze? Zachowanie jasności umysłu. Stonowanej postawy. Zachowania kontroli nad sobą. Zdrowi w miłości. Wiecie, jakie słowo tutaj użyte? Ta miłość? Agape właśnie. Możemy sobie przeczytać z 1 Koryntian cały rozdział, tak? Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali 1 Tymoteusza 2,8. Tak.
Tak więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
Pamiętacie, o co tam chodziło?
Tak.
Miłość przejawia się brakiem sporów. Brakiem gniewu. A Tymoteusza właśnie o tym mówi. I kiedy sięgniemy do 13 rozdziału tego pierwszego listu do Koryntian, to tam mamy całą definicję miłości agape. Jaka ona jest? Każdy może sobie potem sam przeczytać. Natomiast chodzi o to, że zdrowie w wierze też przejawia się czym? Uczynkami. Kiedy człowiek nie ma jasności umysłu, a jest ograniczony, to czasami się tak mówi. Co trzeźwy nie powie, pijany wygada. Słyszeliście takie powiedzenie? Co u trzeźwego w głowie, u pijanego na języku. I to jest święta prawda.
W cudzysłowie.
Tak, w cudzysłowie, święta prawda. Bo tak jest. Bo o to chodzi. Słowo Boże mówi, że o to chodzi. Przestań, uwolnij się, bądź szczęśliwy, powiedz w końcu, co myślisz. Ale ja po trzeźwemu nie mogę, muszę się napić. Rozumiecie? No ja już mówię, wiecie, o takich sytuacjach, ale to samo życie. Dlatego to, co mówi Słowo Boże, nie jest oderwane od życia, to jest samo życie. Tylko nasze. Musimy patrzeć, jakie jest nasze życie, na ile ono do tego przystaje, a na ile nie. Gdzie mamy słabe punkty i jak je wykluczyć? Czy dokładamy do tego, czy na przykład walczymy z naszymi pożądliwościami, bo każdy walczy i każdy ma swoje jakieś tam kłopoty, z czym się zmaga, ale nie może powiedzieć, że ja się do tego dołożyłem. Wtedy ja mogę Bogu sprawę powierzyć, ale nie mogę powierzyć Bogu sprawy, że jeżeli ja sam doprowadziłem się do stanu, w którym w jakimś zakresie przestałem nad sobą kontrolować, czy przestałem w tym momencie myśleć o tym, co duchowe, tak? I zrobiłem coś, to mogę jedynie stanąć i powiedzieć, Boże, przepraszam, a to, co się stało w efekcie, to jest skutek mojej głupoty. Ale ja nie będę prosił Boga o posilenie w próbie, tylko będę Go przepraszał za moje grzechy, które się stały w wyniku moich błędów. Wiecie, jest różnica.
Dokonywania wyboru.
Wyboru.
Tak, zwykle.
Dlatego zdrowi w miłości to są ci, którzy się nie kłócą między sobą. Jest jedność, pokój, rozsądek, panowanie nad sobą. Bez agresji, jak mówi Słowo Boże. I to się Bogu podoba. Jeżeli chcesz się modlić, to się tak módl. Więc zdrowie w wierze to jest wystrzeganie się, opanowanie swoich pożądliwości. Tak jak mówi Słowo Boże, poważni i roztropni, czyli umiarkowanie, zachowujący umiarkowanie. Zobaczcie, że to również jest domeną starszych, czyli biskupów, prezbiterów. Co pokazuje, że oni nie są wyższa poprzeczka, bo to samo jest do tych starszych. Czyli wszystkich dotyczy. Ale oni mają być wzorem. Tak jak biskupi mają być wzorem dla wszystkich, tak starsi mają być wzorem dla młodszych. Bo to jest życie w kościele, pamiętajcie. My mówimy teraz o tym, jak ma eklezja funkcjonować. I zdrowi w cierpliwości, zobaczcie. Ta cierpliwość to jest znoszenie, cierpliwe czekanie. cierpliwości. Ale do bycia cierpliwym trzeba też zachować jasność umysłu. Bo nie możesz się modlić o cierpliwość i działać na swój organizm tak, żebyś go stracił. No bo nie módl się. Albo się modlisz o cierpliwość i robisz wszystko, co do ciebie należy, tak jak mówi drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wtedy nie będziesz bezużyteczny i wtedy możesz się z czystym sumieniem do Boga modlić. Ale nie możesz prowokować w żaden sposób Boga. Oczywiście pojawia się wiele, może się pojawić, słuchajcie, wiele kontrargumentów. Nie raz o tym rozmawiałem. Natomiast jak gdyby zawsze to się sprowadza do tego, czy rozumiemy istotę, sedno, korzeń, z którego to wyrasta. Czy rozumiemy, dlaczego coś robimy. Więc wnioski. Jacy powinni być starsi mężczyźni? Dlaczego powinni być tacy? W zestawieniu z młodszymi.
Trzeźwi, poważni, roztropni.
Tak, to już powiedzieliśmy sobie, ale dlaczego? Kim są? Bardzo dobrze. Mają być wzorem, mają dawać przykład swoją postawą. Tak. Tak jak list Piotra mówi, że starsi mają być wzorem dla trzody, a jedni dla drugich mają być ulegli, czyli mają być przykładem również dla siebie. To piąty rozdział bodajże pierwszego listu Piotra, o ile dobrze pamiętam, zaraz to znajdę. Tak. Tak, pierwsze pięć wersetów o tym właśnie mówi. A piąty mówi tak, podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani, przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Więc wszyscy dla wszystkich mają być przykładem. Ma być odpowiednia hierarchia, w sensie, że młodsi nie wywyższają się nad tych, którzy są starsi. Wiekiem, doświadczeniem życiowym. Ale ci starsi mają być przykładem. Więc są pewne zasady. Więc starsi mają dawać przykład dla młodszych swoją czynną postawą. Czyli nie panuj nad sobą, a on go potem widzi jak ten, nie wiem, w ogóle nie kontroluje, bluzga, krzyczy, coś tam robi. Nie? No to jaki to jest przykład? Podaje skrajne sytuacje, tak? Dalej. Co mają, jak mają zachować, jak mają osiągnąć ten bycie dobrym przykładem. W jaki sposób?
Będąc zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.
A wcześniej?
Aby byli pełni władz umysłowych.
Tak, mają być pełni władz umysłowych, zachowując w każdej sytuacji jasność umysłu, tak? I nie pozwalać, żeby używka ograniczała ten umysł w jakimkolwiek stopniu, nawet w 1%. Bo tu chodzi w ogóle o jasność umysłu. Nie 90% czy 95%. Pełna jasność umysłu. Tyle, ile zależy od nas. Rozumiecie? Albo jasność umysłu, albo brak jej. To tak jak z posłuszeństwem. Częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Albo jest, masz jasny umysł, albo go nie masz. No. Albo go nie masz i tyle. Nie ma trochę. Albo on jest jasny, albo jest niejasny. I oczywiście w takiej sytuacji zrobisz mniej, pomyślisz mniej, potem pomyślisz więcej. Nieważne ile. Ważne, że to zrobisz. A Bóg mówi, żeby tego nie robić. A my się mamy modlić o to, żeby Bóg nam dał siłę do tego, że nie robimy. Bo sami o własnych siłach nic nie zrobimy, prawda? Ale jeżeli mam się modlić, to mam nie przeszkadzać swoją postawą. Czyli mają być poważni, nie wygłupiać się. Kolejny wniosek, tak? Zachować postawę taką na poziomie. wsi to mówimy, na poziomie. W każdej sytuacji. Nie tylko, kiedy ktoś mnie widzi. Bo to chodzi o to, żeby się zachowywać na poziomie zawsze. Bo ktoś powie, a ja sobie sam w domu po cichaczu, nikt mnie nie widzi. I co z tego? Bóg cię widzi, aniołowie cię widzą. Człowieku, o czym ty mówisz? Toż ty dla Boga masz być posłuszny. Bóg cię nie widzi. Przeczytaj Hioba. Prawda? Wiecie, czasami jest takie dziecinne myślenie i wydaje się, że ono jest u dorosłych ludzi. Ono jest dziecinne myślenie. I są rzeczy, z którymi się zmagamy, ale możemy w szczerości serca powiedzieć: Panie, daj siłę. Tak? Ale jak się sami ograniczamy, to jak możemy: Panie, daj siłę? Możesz z czystym sumieniem tak powiedzieć? Trzeba się, każdy w sercu musi się zastanowić. W swoim... Przed Panem stanąć i powiedzieć: Panie, czy tak mogę zrobić? Tak? I nie oszukiwać Boga. Bo nie chodzi o to, co my sobie udowodnimy. Tylko chodzi o to, jacy my jesteśmy przed Bogiem. Bo każdy z nas sta sam sąd, sam sprawę za siebie. Ale mamy być dla jedni, dla drugich przykładem. Mamy jedni drugich napominać. Mamy sami tacy być. Zachować wyważoną, spokojną postawę godną chrześcijanina. Czyli wyważoną, spokojną. Zachować umiar. Nie chodzi o to, że mamy chodzić ze spuszczoną twarzą, ale mamy zachować umiar. I łatwiej jest skontrolować się i powiedzieć stop, kiedy jesteśmy w pełni świadomi. Nie zawsze się to uda, ale jest łatwiej? Dokładamy do tego swoją cegiełkę? Nie. Co dalej powinni robić? Trzymać swoje pożądliwości, emocje jak? Na wodzy. Dlaczego? Dlatego, że my żyjemy w grzesznym ciele i cały list do Rzymian o tym mówi, że mamy walczyć z pożądliwościami ciała. To nie jest tak, że już wszystko minęło i nic nie ma. Ale mam zachować je, na wodzy trzymać. Modlić się o to do Boga. W jasności umysłu. Zawsze i w każdej sytuacji. Bo cios przychodzi w momencie, którego się najmniej spodziewamy. Diabeł nie informuje, że uderzy. On uderza wtedy, kiedy się nie spodziewasz i wystarczy jedno słowo, jeden gest, jedna myśl i pojawiają się wyrzuty sumienia. Dlaczego? Bo on tak robi. Kusi, a potem mówi, dobra. Bo my nie jesteśmy jego przyjaciółmi, my jesteśmy wrogami. My jesteśmy po stronie światłości i o tym warto pamiętać. Co możemy powiedzieć o zdrowej nauce we wnioskach? Jakie życie powinno być starszych? A również i młodszych, no bo skoro młodsi mają brać przykład ze starszych, tak?
A powinno być zgodne ze zdrową nauką. I w mowie, i w czynie.
Dokładnie, w mowie i w czynie. Czyli zdrowa nauka to jest to, co mówi Bóg, co tu czytamy. Bądź trzeźwy, jasny, rozważny. Trzymaj się poleceń Słowa Bożego. Panuj nad swoim postępowaniem. Napełniaj się duchem. Głupie mowy, nieprzyzwoite żarty, pijaństwo, kłamstwo, niech to będzie w ogóle usunięte z was, tak jak list do Filipian i Kolosan. Usunięte. Niech tak nie będzie po prostu. Czyli zdrowa nauka jest widoczna w czynie. A co o miłości?
Miłości też mają być zdrowie.
W stosunku do kogo?
Przede wszystkim do braci i sióstr.
Tak. A ja powiem jeszcze, jeżeli mają rodziny, to do żony, dzieci. Bo co ciekawe, prezbiter ma być w ten sposób oceniany. To jest jedno z kryteriów. Jaki jest w stosunku do rodziny? I jak się zachowuje w rodzinie? Czyli mają przejawiać zdrową miłość braterską i rodzinną, tak? Taką w rodzinie i w społeczności. A ona wynika z wyważenia, z odpowiednich słów, odpowiedniej postawy. troski. Tak samo młodsi. Mieć kontrolę nad swoim zachowaniem, radować się ze społeczności z Bogiem, a nie radować się przez szukanie substytutów. Bo to są substytuty. To są namiastki i one dotyczą ludzi, którzy nie mają alternatywy, nie mają nadziei, tak byśmy powiedzieli. Chociaż wiemy, że każdy ma nadzieję, tak? Ale ja w tym sensie mówię. Każdy szuka tam, gdzie może coś znaleźć. Pytanie, po której stronie jesteś? Musisz zadać sobie pytanie. Gdzie szukasz radości i co jest twoim pocieszeniem? Zastosowanie. Czy jesteś przykładem chrześcijańskiego zachowania? Bo zaraz będziemy sobie o siostrach mówić. Okej, niczym nie odbiega to, ale już dziś każdy może się nad sobą zastanowić. Słuchajcie, nieważne, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą. Czy jesteś przykładem chrześcijańskiego zachowania? Czy zachowujesz zawsze jasność umysłu i rozwagę? Czy jesteś tego pewny na 100%? Bo chodzi o to, żebyśmy tę sprawę przedstawili przed Panem. Mieli pokój z Nim, żeby nasze sumienie w żadnym wypadku nie było oskarżone. A jeżeli z Panem będzie to załatwione, to będzie to widać i ludzie to zobaczą. Czy panujesz nad sobą? I ostatnie pytanie. Skąd czerpiesz dobre samopoczucie? Skąd czerpiesz pocieszenie? Bo Słowo Boże mówi, że nie można z dwóch źródeł czerpać. Albo od Pana, albo doczesne. Sam zdecyduj. Bo jedno wyklucza drugie. Jeżeli zacząłeś tu, to nie otrzymasz w tym samym momencie Bożego pocieszenia. Bo możesz tak zrobić, tak? Tylko pamiętaj, to się skończy, i będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że jeżeli ty tu szukasz, to nie oczekuj, że w tym samym momencie Duch Święty będzie działał. Bo nie będzie. Więc dokonujemy wyboru. Skąd czerpiesz dobre samopoczucie? I ja dziś, słuchajcie, na tyle.